Już chyba działa, tak? Dobrze. Tak więc mam nadzieję, że ta drobna wpadka nie przeszkodzi nam dowiedzieć się wszystkiego, czego chcielibyśmy dowiedzieć się o Imperium Zmysłów i kwestiach pochodnych. Temat, który dla Państwa przygotowałem, to Shimy Korida z cenzurą, Imperium Zmysłów w kontekście otwierania się japońskiego kina na nagość i erotykę. Ja od razu zaznaczę, że tę prezentację przygotowałem troszkę szerszą prawdopodobnie niż wszystko opowiem, natomiast ona będzie dostępna na moim fanpage'u facebookowym Panoptykon, będzie można sobie ją swobodnie pobrać i przejrzeć i ewentualnie doczytać rzeczy, przez które przebiegniemy szybciej, chociaż nie podejrzewam, żeby tak się rzeczywiście miało zdarzyć. Tak. Proszę Państwa, film, który dzisiaj obejrzymy, to Imperium Zmysłów, film, który ma dwa tytuły, nieprzypadkowo. Tak. Tytuł, pod którym znamy go w Polsce, jest tłumaczeniem tytułu francuskiego, natomiast w Japonii ten film był wyświetlany jako Aino Korida, czyli Korida Miłości. Dwutytułowość, że tak powiem, tego filmu jest istotna w kontekście tego, jak on powstawał i czemu miał służyć. I jest rzeczą, do której jeszcze wrócimy. Drugą ważną rzeczą, którą należy odnotować na początku, jest to, że jest kwestia, od której się uciec nie da i od której się nie powinno raczej uciekać, mianowicie to, że film zawiera ujęcia o charakterze, które można by określić mianem pornograficznych, a z pewnością zawiera niesymulowane czynności seksualne. I ja po części postaram się Państwu podczas dzisiejszego naszego spotkania wyjaśnić to, czy takie rzeczy, jakie tutaj widzimy, znajdowały się regularnie na japońskich kinach w tamtym okresie, czy też były czymś wyjątkowym, czemu mogły służyć. A struktura naszej prezentacji będzie taka, że ja postaram się poruszyć takie 6 zagadnień. Przede wszystkim chciałbym Państwu nakreślić, co zmieniło się w branży japońskiej filmowej od czasów lat 50., o których mówiłem podczas poprzedniego spotkania w ramach Akademii Kina Światowego. Chciałbym też powiedzieć coś o stopniowym otwieraniu się japońskiego kina na nagość i erotykę, przekształceniach w zakresie cenzury filmowej. W końcu o Oshimie, no bo skoro oglądamy jego film, to musimy też coś o reżyserze wiedzieć. O Sadzie Abe, czyli bohaterce naszego filmu jako postaci historycznej i fenomenie kulturowym oraz o okolicznościach powstania zmysłów, Imperium Zmysłów. Tak? I tego, jaki miał ten film konsekwencje dla naszego reżysera. Zacznijmy od tematu, który brzmi japońska branża filmowa w latach 50. i 60. XX wieku. Ja postaram się też pokrótce przypomnieć tym Państwa, którzy byli tutaj, kiedy omawialiśmy japońskie kino klasyczne, co się wtedy działo, a ewentualnie nowe osoby wprowadzić w temat. Ponieważ w latach 50. mamy do czynienia z czymś, co zwykle się określa mianem drugiego złotego okresu japońskiego kina. Branża filmowa odbudowuje się po zniszczeniach wojennych i ten taki twórczy ferment prowadzi do tego, że powstają rzeczy arcyciekawe artystycznie często, ale również biznesowo branża sobie doskonale radzi. Jakie były tego, że tak powiem, symptomy, objawy, właściwości? Przede wszystkim mamy sukces japońskich filmów na międzynarodowych imprezach filmowych zapoczątkowanych od Rashomona, który uzyskał Złotego Lwa w Wenecji oraz Oscara dla filmu nieanglojęzycznego. Później pojawiały się kolejne filmy nagradzane, takie między innymi jak Opowieści księżycowe, Brama piekieł, Siedmiu samurajów. Oprócz tego wzrasta produkcja filmowa do tego poziomu sprzed II wojny światowej. O ile w 1947 realizuje się w Japonii 100 filmów rocznie, jeszcze około, to w 57, 58, 9 mamy 450-500 filmów rocznie. Także wracamy do tej sytuacji, która dziwiła między innymi polską prasę filmową, jak wiele filmów produkuje się w Japonii. Mamy stabilny system studyjny. Działa tam 6 wytwórni dużych, niektóre stare, takie jak Nikatsu, działające od 1912 roku, niektóre nowsze jak Toei, która powstała w 1951, one kontrolują branżę filmową. Mamy znowuż dalszą aktywność reżyserów, którzy zyskali już uznanie w latach 30., takich jak Ozu czy Mizoguchi w latach bardziej już 40. niż 30. Mamy też reżyserów nowych i wciąż jeszcze wtedy dosyć świeżego Akirę Kurosawę czy Masakiego Kobayashiego, który rozpoczął swoją karierę jeszcze później. Mamy również reżyserów, którzy na pewno nie znajdą miejsca w annałach czy jakichś książkach poświęconych najwybitniejszym japońskim reżyserom, ale takich, którzy realizowali filmy stabilne, pozwalające generować zyski, które później były przeznaczane na projekty chociażby Kurosawy, którego filmy nie zawsze na siebie zarabiały, przynajmniej w takim zakresie, jaki uzasadniałby ich budżety. W końcu dochodzimy do roku 1958, który był rokiem najlepszym biznesowo w japońskiej branży filmowej. Sprzedano wówczas ponad miliard biletów. Udział filmów krajowych w kinach wynosił 75%, a więc branża filmowa, tak jak tutaj to Shiro Mifune, dosyć się cieszyła. Ale nie trwało to długo, ponieważ przechodzimy do slajdu, który przyznaję, że przeprezentuję niemal w każdej mojej prezentacji poświęconej kinu japońskiemu, ponieważ on w zasadzie wyjaśnia wszystko, co chcemy wiedzieć o tym, co się działo od lat 50. do czasów mniej więcej współczesnych. Następuje kryzys branży filmowej. Początkowo jeszcze niedostrzegalny, ale taki, który odczuto już mocno w połowie lat 60. Zmniejsza się liczba sprzedanych biletów od tego miliarda ponad 58 do 170 milionów w 75. Winę za to, jeśli można mówić o winie, ponosi po części telewizja, która pojawia się w Japonii w 1953, w 70 już 95% gospodarstw domowych ma telewizory. Telewizja odciąga widzów z kin. Przede wszystkim odciąga kobiety. Więc w branży filmowej, która miała trafiać do kin, w filmach, w przypadku filmów, które miały trafiać do kin, następuje zanik kobiecych gatunków. Również starsi mężczyźni odchodzą z widowni. Widownia rekrutuje się przede wszystkim z młodych mężczyzn i to pod nich, co jest istotne, profilowany jest repertuar, proszę Państwa. Branża odczuwa to, jak mówiłem, w 65, ale pierwsze sygnały już widać w roku 61, kiedy bankrutuje jedna z tych dużych wytwórni, Shintoho, i wielka szóstka wytwórni staje się nagle wielką piątką. Oni wypuszczają ostatni film w czerwcu 60 roku, jest to dosyć interesujący horror, piekło w reżyserii Nobuo Nakagawy, a ostatecznie wytwórnia bankrutuje kilka miesięcy później, proszę Państwa. Po części winę ponoszą za to przekształcenia w ramach struktury japońskiego przemysłu filmowego, ponieważ od początku lat 60. następuje początkowo znowuż niezauważalny, później coraz bardziej widoczny wzrost tak zwanej niezależnej produkcji filmowej, czyli filmów realizowanych poza wielkimi wytwórniami. W 64 roku realizuje się poza wielkimi wytwórniami jeszcze 69 filmów tylko, natomiast w 70 już 202, w 65 219. One czasami trafiają do szerokiej dystrybucji za sprawą wielkich wytwórni, ale zazwyczaj są również i dystrybuowane w trybie niezależnym, proszę Państwa. I to jest o tyle istotne, że te filmy były dosyć specyficzne, do czego wrócimy. W końcu branża próbuje sobie z tym w jakiś sposób poradzić, ma kilka pomysłów, między innymi tworzenie filmów pod młodych widzów, pod mężczyzn, ale pod koniec lat 60. taka mocno konserwatywna, najbardziej konserwatywna z dużych wytwórni japońskich, wytwórnia Shochiku, zezwala na wczesny debiut reżyserski młodym asystentom reżysera. Ludziom, którzy mają jeszcze niespełna 30 lat, ponieważ zakłada sobie wytwórnia to w ten sposób, że oni będą w stanie ściągnąć młodych ludzi do kin, oferując im coś, co będzie zgodnych z ich oczekiwaniami, z ich gustami. I proszę Państwa, nawiązując do francuskiej nowej fali, która była wówczas coraz bardziej popularna, dział marketingowy wytwórni wymyśla nazwę, pod którą ci młodzi reżyserzy będą znani. I nazywa to nowa fala Shochiku. Tak? Wśród tych reżyserów znajdują się takie postaci rozpoznawalne dla japońskiego kina, jak na przykład Masahiro Shinoda, Yoshihige Yoshida i Nagisa Oshima, będący bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Termin ten, początkowo stosowany tylko w odniesieniu do tych trzech twórców, zostaje podchwycony przez prasę filmową, która zaczyna go stosować w odniesieniu do szerszego grona twórców, w których twórczości znajdują pewne podobieństwa formalne, formalne, estetyczne, tak, światopoglądowe czy tematyczne. I część z nich to twórcy stosunkowo młodzi, w wieku porównywalnym do naszej trójki z Shochiku, na przykład Hiroshi Teshigahara czy Shohei Imamura, a część z nich to reżyserzy, którzy zaczynali już wcześniej, między innymi taki kultowy reżyser, autor kina gatunków, można by powiedzieć Seijun Suzuki, czy Kaneto Shindo, który jest od Oshimy o 20 lat starszy. Tak więc co to jest istotne, proszę Państwa, że w przeciwieństwie do Francji, francuskiej nowej fali, japońska nowa fala nie powstała początkowo przynajmniej jako nurt wywodzący się spoza branży filmowej, lecz w ramach tego dużego sektora produkcji filmowej. To ją odróżnia. Później ci twórcy będą się od tego odcinać. Na przykład Nagisa Oshima będzie mówił, że mianem nowej fali nie można określać filmów realizowanych w wielkich wytwórniach, ponieważ to nie jest nowa fala. Ale początkowo wyglądało to inaczej. Dobrze. Druga część naszego spotkania dotyczyłaby już bliżej postaci Nagisy Oshimy. A jako, że on nakręcił ponad 20 filmów, no omówienie chociażby skrótowe ich wszystkich nie jest możliwe, dlatego pomyślałem, że zaprezentuję to Państwu w ten sposób, że powiem kilka słów o filmach, które on realizował na początku, kiedy jeszcze pracował w ramach dużej wytwórni. Na początek jednak taka krótka notka biograficzna, która w zasadzie również, mam taką nadzieję, wyjaśnia wszystko, co warte jest odnotowania w przypadku kariery Oshimy. Otóż on rodzi się, proszę Państwa, w 1932 roku. Pochodzi z rodziny o tradycjach arystokratycznych, samurajskich. Jego ojciec umiera, kiedy Nagisa ma 6 lat. On odziedziczył po ojcu taką pokaźną biblioteczkę, która zawierała m.in. książki o socjalizmie i komunizmie, które ukształtowały światopogląd naszego przyszłego reżysera. Więc on, interesując się tymi nurtami, już troszkę działał na przekór swojemu ojcu, który bynajmniej takiego światopoglądu nie miał. W 1954 roku Oshima kończy studia z zakresu nauk politycznych i prawa na Uniwersytecie Kyoto, jednym z najważniejszych uniwersytetów wówczas w Japonii. W czasie studiów angażuje się w taką działalność lewicowych grup studenckich, przy czym w tym przypadku lewicowość to były nurty myślenia z pogranicza komunizmu i anarchizmu, nie to, co na przykład moglibyśmy określić jako lewicą współczesną, jaką socjaldemokrację. To były raczej dosyć radykalne w swych tezach, postawach, ruchy. Po ukończeniu studiów ma pewne problemy ze znalezieniem pracy, które wynikają między innymi z jego działalności właśnie w tych ruchach. On decyduje się zdawać za namową kolegi na stanowisko asystenta reżysera wytwórni Siociku, zostaje przyjęty. 2 lata później rozpoczyna również, angażuje się w krytykę filmową, którą uprawia z perspektywy takiej lewicowej. Więc mamy znowuż coś, co jest odwrotne niż w przypadku Nowej Fali Francuskiej. On nie zaczyna jako krytyk i nie realizuje filmów. On zaczyna jako asystent reżysera, później działa jako krytyk, w końcu realizuje filmy. Różnica subtelna, aczkolwiek dosyć, jak sądzę, istotna. W 1959 realizuje swój pierwszy film i w 1960 roku robi się coś, przestaje być, że tak się wyrażę, kolorowo w jego karierze. Otóż on opuszcza wytwórnię, skonfliktowany z jej prezydentem i zaczyna działać w ramach produkcji niezależnej. W późniejszym okresie on współpracuje między innymi z taką bardzo znaną instytucją jak ATG, który początkowo zaczynał jako dystrybutor filmów artystycznych, później również był producentem filmów artystycznych, ta organizacja. I ona wyprodukuje część jego późniejszych filmów. W końcu po 1978 roku on zaczyna realizować filmy już bardzo sporadycznie. Tak? Jak wcześniej, zwłaszcza w ramach tej praktyki studyjnej, robił 3 rocznie, tak później było z tym już troszkę gorzej. Proszę Państwa, jego debiutem reżyserskim pełnometrażowym, ponieważ wcześniej nakręcił taki krótkometrażowy film promujący aktorów wytwórni, jest film Miasto Miłości i Nadziei. Pierwotnie tytuł miał nosić Chłopiec, który sprzedawał gołębie, ale wytwórnia narzuciła taki tytuł, który miał ściągnąć większą liczbę widzów do kin. I o czym jest ten film? W takim ultra skrócie jest to historia ubogiego chłopca, który sprzedaje gołębie różnym ludziom, ponieważ wie, że gołębie, kiedy tylko wydostaną się z klatek, z domu, z mieszkań ludzi, którym on je sprzedał, one powrócą do niego. On sprzedaje te gołębie kilkakrotnie. Nawiązuje wówczas znajomość z taką zamożną dziewczyną, córką menadżera fabryki. Wydaje się, że ona i również jego nauczycielka będą w stanie mu pomóc w życiu, załatwiając pracę w tej fabryce. To się nie dzieje ze względu na to, że fabryka sprzeciwia się zatrudnieniu kogoś, o kim wie, że tego typu interesy prowadził. Że z jej perspektywy jest oszustem, złodziejem. Tak? Film kończy taka scena, w której dziewczyna rozczarowana tym niby nieuczciwym sposobem, w jaki chłopiec zarabia pieniądze, wypuszcza gołębia i każe swojemu bratu go zaszczelić. No i on strzela, gołąb ginie. Później mamy jeszcze taką bardzo krótką scenę z naszym bohaterem, ale wymowa jest dosyć oczywista. Nie ma porozumienia pomiędzy bogatymi i biednymi. Co ciekawe, i istotne, to jest to, że według scenariusza, który zatwierdził między innymi ten pan, prezydent wytwórni Sociku, miała później nastąpić scena, w której następuje pojednanie między tą młodą dziewczyną i tym młodym chłopcem. Oshima celowo zawarto tę scenę w scenariuszu i jej nie nakręcił, więc kiedy Shiro Kido oglądał ten film na pokazie testowym, miał wpaść w szał, ponieważ miał wpaść w szał i zaczął krzyczeć, że ten film jest filmem tendencyjnym, czyli lewicowym, tak? Co było niezgodne z linią wytwórni. Więc wprowadza ten film do niewielkiej tak naprawdę liczby drugorzędnych kin i zakazuje Oshimie pracy reżyserskiej przez następne pół roku. Tak? Miało być taką szkołą życia dla młodego, zbyt cwaniakującego, mówiąc nieładnie, reżysera. A że ta część prezentacji nazywa się Skandalista Nagisa Oshima, to się domyślamy, że no nie pomogło, prawda? Uprzedzając troszkę bieg wydarzeń. Kolejny jego film trafia do kin w roku 60. Jest to Opowieść o okrutnej młodości. To jest polskie tłumaczenie, chociaż bardziej zasadne byłoby raczej Okrutna opowieść o młodości, no ale to powiedzmy już jest taki detal. I film ten opowiada nam o dwójce, przede wszystkim o dwójce bohaterów, tak? Mamy studenta i uczennicę liceum, którzy są ze sobą. Przy czym ten związek jest oparty na takiej dosyć niepokojącej dynamice fascynacji, seksu, przemocy, troszkę poniżania się. Ta para się takim dosyć interesującym procederem, który polega na tym, że dziewczyna daje się podwieźć starszym mężczyznom, udaje, że jest zainteresowana małym tetatetak. I kiedy ten osoba ją podwożąca próbuje coś zrobić, pojawia się ten chłopiec i albo wymusza pieniądze, grożąc, że poinformuje o tym, albo po prostu katuje taką osobę, bierze jego pieniądze. I proszę Państwa, ten film spotkał się ze sporą krytyką ze strony recenzentów. W mass mediach wybuchnął, powiedzielibyśmy, nawet taki mikroskandal, jeszcze mikro jak na standardy Oshimy. Oskarżono ten film o tym, że prezentuje ten seks tak bezrefleksyjnie, że jako coś, czym można handlować, coś, co przybiera charakter relacji opartych na przemocy i tak dalej. Jednakże było to wszystko celowe, ponieważ Oshima tutaj już stawiał sobie cel zaprezentowania pewnego poglądu na temat współczesnej Japonii. Otóż nasi bohaterowie istotnie są bardzo hedonistycznie nastawieni do życia, gardzą wartościami starszego pokolenia, odrzucają te normy obyczajowe, jednocześnie są bardzo bierni politycznie, przyglądają się demonstracjom w sprawie podpisania nowej wersji traktatu ANPO, czyli traktatu takiego sojuszu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Japonią. W ogóle ich to nie interesuje, przy czym również starsze pokolenie nie jest bez grzechu, ponieważ siostra naszej bohaterki, wiemy o tym, że ona w roku 60 już porzuciła te ideały młodzieńcze, lewicowe, które ją cechowały wcześniej. Tak więc mamy, proszę Państwa, do czynienia ze skandalem, no bo jednak relacja oparta na przemocy i tego typu sytuacje, a jednakże film osiąga sukces komercyjny, więc wytwórnia zezwala na to, by Oshima kręcił dalej. I on idzie za ciosem, kręci film Pogrzeb Słońca, który trafia do kin w tym samym roku. Jest to, najprościej rzecz ujmując, taka historia, która się rozgrywa w slumsach Osaki. My tam widzimy życie i mieszkańców tych slumsów i to są zazwyczaj żebracy, spekulanci, złodzieje, gangsterzy, tak? Weterani wojenni, prostytutki. I tam działają dwa gangi konkurujące ze sobą. Jeden to jest gang młodych mężczyzn, który zajmuje się stręczycielstwem. Drugi to jest gang starszych osób i oni się zajmują czymś, co dla nas może być dosyć dziwaczną praktyką przestępczą, ale oni pozyskują od biedoty krew, którą później sprzedają, zarabiając na tym spore pieniądze. I ten film odczytywany, poza tym, że opowiada jakąś fabułę, był już wówczas odczytywany jako pewien manifest światopoglądowy, który sobie tutaj odnotowałem, że mamy taki metaforyczny wymiar filmu, ponieważ te relacje panujące w slumsach, pełne przemocy, wyzysku, one zdaniem Oshimy stanowią takie odzwierciedlenie brutalnego kapitalizmu, gdzie liczy się zysk, przetrwanie najsilniejszych, tych nieuprzywilejowanych można wykorzystywać w sposób dowolny. A gangi, i to już nie jest tylko moja interpretacja, na polskim gruncie na przykład profesor Krzysztof Loska na to wskazuje, że gangi są takim symbolem japońskiego porządku społecznego, ponieważ ponieważ ich działalność opiera się na tych natłamszeniu indywidualizmu i absolutnym posłuszeństwie. I znowu skandal mniejszy niż w przypadku poprzedniego filmu, ale jednak i duże zyski. I w końcu Oshima idzie za ciosem. Tak? Realizuje film Noc i mgła w Japonii. Jest to film bardzo skomplikowany, dlatego ten opis mój tutaj będzie przydługi, ale ja postaram się to wyłuskać, to co jest najważniejsze. To jest film, jak tutaj widzimy, osobisty i rozliczeniowy. Jest wyrazem rozczarowania Oshimy działalnością wcześniejszą w tych ruchach studenckich, lewicowych. I on krytykuje to, co się działo zarówno w latach 50. za jego, że tak powiem, kadencji w tych ruchach, jak i co się działo później. Krytykuje m.in. takie autorytarne kierownictwo Japońskiej Partii Komunistycznej, która na tym wczesnym etapie była już w takim trybie mocno stalinowskim. Odrzucenie przez nią później idei rewolucji społecznej, frakcyjność krytykuje i krytykuje to, że w zasadzie te ruchy, w których działał, nie miały żadnej mocy sprawczej. A robi to w taki dosyć przewrotny sposób, ponieważ opowiada nam historię, w której jest dużo retrospekcji, wesela pomiędzy, ślubu właściwie, pomiędzy tym mężczyzną, który był na początku lat 50. działaczem ruchów studenckich, teraz jest dziennikarzem, i młodszą od niego mniej więcej o tam 10 lat studentką, która angażuje się w ruchy studenckie w roku 60. I pojawiają się różne postacie, one ze sobą dyskutują o tym, co właściwie było źle w tym ruchu w latach 50., co jest źle teraz, co powinno się zrobić. To jest film mocno zakorzeniony w ówczesnym dyskursie lewicowym japońskim, niemniej on wciąż pozostaje jednak takim dosyć ciekawą produkcją o refleksji nad niezrealizowanymi marzeniami politycznymi z młodości. I ten film budzi sprzeciw już totalny, ponieważ, proszę Państwa, on trafia do kin 9 października 60 roku i po 3 dniach zostaje zdjęty z nich. A zdjęty zostaje ze względu na to, że ten pan Inejira Asanuma, który był wówczas liderem Japońskiej Partii Socjalistycznej, zostaje zamordowany przez takiego studenta o odchyleniu, że tak można by powiedzieć, radykalno-prawicowym, i wytwórnia boi się, że ten film może się przyczynić do jakichś zamieszek, tak? Pogorszenia tej już napiętej sytuacji. Być może, na to się też czasami wskazuje, wynikało to również z faktu, że wytwórnia sama się przeraziła dosyć radykalnym wymową tego filmu, ale już zainwestowała dużo w wypromowanie go, więc tak naprawdę tylko szukała pretekstu, żeby go zdjąć z ekranów. W każdym razie Oshima jest bardzo zły, tym bardziej, że wytwórnia odmawia nawet wypożyczenia tego filmu do studiowania przez grupy badaczy kina. To jest film, który trafia do ich archiwów, nie ma stamtąd wychodzić. Oshima porzuca wytwórnię, proszę Państwa, w złości i od tej pory działa już wyłącznie w sektorze produkcji niezależnej, czasami również w telewizji. Późniejsze jego filmy, o których nie będę mówił, tylko zasygnalizuję kilka dosyć interesujących, to już poruszają coraz śmielej tę tematykę polityczną, tematykę dotyczącą seksualności ludzkiej, emocji, agresji, buntu, ponieważ w zasadzie już nie kontroluje go wytwórnia. Mamy więc na przykład taki film jak Rozkosz o mężczyźnie, który zostaje przymuszony do tego, by pilnować brudne pieniądze organizacji przestępczej, wyciąga je i wydaje z pełną świadomością, że teraz może się chwilę zabawić, a później zginie zaraz. Kupuje mieszkanie, gdzie sprowadza do sobie różne kobiety. Koszmar za dnia to film, który o przestępcy seksualnym, gwałcicielu, ale również mordercy w pewnym momencie, opowiadany głównie z perspektywy dwóch kobiet, które znały go w młodości i które utrzymywały z nim kontakty. Jego żony, która go kocha, i jego znajomej, która jest jedną z jego ofiar, która również go kocha, proszę Państwa. Śmierć przez powieszenie, już późniejszy film, gdzie podejmowana jest tematyka rasizmu, uprzedzeń Japończyków względem Koreańczyków. W 1961 roku, w pierwszym filmie, który wyreżyserował po przejściu w tryb, że tak się wyrażę, niezależny, on opowiedział historię rozgrywającą się pod koniec II wojny światowej, kiedy czarnoskóry lotnik zostaje schwytany przez ludzi z pewnej wioski, którzy w zasadzie przez długi czas go znęcają się nad nim, torturują go, oskarżają go, to wszystko, co jest najgorsze. I tutaj Oshima jest polemiczny względem tej myśli, która mocno działała w Japonii zaraz po wojnie, że w zasadzie to społeczeństwo było niewinne, to militaryści coś zrobili. On mówi coś zupełnie innego. Mówi, że jak najbardziej to była po części również nasza wina, że my daliśmy się pochłonąć i my też mieliśmy pewne tendencje, które tutaj nam zilustrujemy na przykładzie znęcania się nad tym czarnoskórym lotnikiem. Proszę Państwa, dalej przechodzimy do części trzeciej, w której odejdziemy na chwilę od Oshimy i spróbuję Państwu zarysować mniej więcej to, czy te sceny niesymulowanych stosunków seksualnych, które zawarł on w Imperium Zmysłów, były czymś normalnym w japońskim kinie w tamtym okresie. I tutaj od razu uprzedzam, że pierwsze trzy slajdy są nudne, ale później się już rozkręcimy. Tak? Ale bez tych pierwszych trzech slajdów nie będziemy mieli kontekstu, więc to no, trzeba. Nie? Cztery właściwie. Ale jeszcze nie, to zaraz po tym, ponieważ tutaj jest wprowadzenie. Otóż, proszę Państwa, gdybyście żyli w latach 60. na Zachodzie, to moglibyście usłyszeć być może po raz pierwszy, że w japońskim kinie dzieje się coś nie tak, ponieważ wówczas zarówno jak japońscy, jak i zachodni krytycy alarmowali. Tutaj Naoki Togawa, taki jeden z bardziej rozpoznawalnych wówczas krytyków filmowych japońskich, w tekście, który przedrukował w Polsce filmy różowe, czyli Ofensywa erotyzmu, pisał: erotyzm zawładnął filmem japońskim. Znaleźć go można zarówno w filmach wybitnych, nawet w Kobiecie z Wytte Shigehary, jak i w setkach zwykłych filmów pornograficznych, wyświetlanych przeważnie w małych kinach po godzinie 22, kiedy to większość normalnych kin kończy swoje projekcje. Dla tych ostatnich filmów mówi nam Togawa, stworzono specjalną nazwę erodukcja, ale tak naprawdę większość ludzi nazywa je, określa je mianem filmów różowych, Pinku Ega. Ich ilość wzrosła w ostatnich latach do zastraszających rozmiarów, pisze nam. I to jest ciekawe, tym bardziej, że jeszcze 3-4 dekady temu, a nawet i wcześniej, jeśli zachodnia prasa donosiła coś o podejściu japońskiej branży filmowej do erotyki, to raczej w takim kluczu przeciwstawnym, czyli informowano o tym, że w Japonii cenzorzy z filmowi zabijają tysiące pocałunków, że sceny pocałunków są tam zakazane. Co się wydarzyło przez te tak naprawdę 3 na dobrą sprawę dekady, że od sytuacji, w której nie można pokazać pocałunku, doszliśmy do momentu, w którym w zasadzie kino erotyczne dominuje. Żeby na to odpowiedzieć, musimy troszkę się jeszcze cofnąć do 25 roku, ponieważ wówczas po raz pierwszy w Japonii pojawiają się ogólnokrajowe przepisy cenzorskie wprowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. One są dosyć problematyczne, ponieważ istnieją, ale jednocześnie są dosyć ogólnikowe. Nie wiadomo, czego tak naprawdę nam cenzura zabrania, ponieważ zabrania się filmów zawierających elementy szkodliwe dla porządku publicznego, zdrowia, moralności i obyczajów. W praktyce wyglądało to tak, że wystąpiła restrykcyjna cenzura w zakresie właśnie tych ochrony obyczajów i moralności i nakazywano eliminację scen pocałunków i obejmowania się, nieprzyzwoitych plansz tekstowych, wszelkich zmianek odnoszących się do seksu i cudzołóstwa. Jeśli jakiś film trafiał z Zachodu do Japonii, to wszystkie sceny pocałunków faktycznie wycinano. Przy czym ta cenzura japońska, która nam się wydaje, że może mieć taki charakter polityczny, w istocie tak naprawdę miała wówczas zazwyczaj charakter cenzury odnoszącej się do erotyki. Na 3749 cięć wprowadzonych w 1927 roku, 1801 to były cięcia związane z seksem. Konflikt klasowy, czyli coś czysto politycznego, zaledwie 9 cięć. I to zjawisko intensyfikuje się, ponieważ w 1939 wprowadzone zostaje prawo filmowe, które wprowadza cenzurę, proszę Państwa, preprodukcyjną i postprodukcyjną, co oznacza, że filmy były oceniane jeszcze zanim powstały na podstawie scenariusza, a później drugi raz dokonywano oceny filmów. I egzekwowano ściśle te wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 37-38, które mówiły, że z filmów należy eliminować tendencje w kierunku indywidualizmu, tak? Że należy propagować filozofię pełnego poświęcenia dla narodu i należy unikać fabułach i poszczególnych scenach przesadnej wesołości oraz frywolnych zachowań. I tę cenzurę wyobrażały sobie władze tak, jak na tym w takiej ilustrowanej książeczce Prawo filmowe w obrazkach, że cenzura, nie wiem, czy to Państwo widzicie przy tej rozdzielczości, jest taką troskliwą matką, która się opiera nad filmem, opiekuje nim, ale kiedy trzeba, to go musi trochę skarcić, tak? Żeby wyrósł na porządnego człowieka, na porządny film, na porządny przemysł filmowy. I kończy się wojna, proszę Państwa, pojawiają się Amerykanie, noszą na ustach hasła demokracji i wydawałoby się, że troszkę się to zmieni, ale nie do końca, ponieważ władze amerykańskie również uznają, że film jest istotny dla celów, powiedzmy, społecznych, politycznych w Japonii. Oni utrzymują początkowo tę cenzurę preprodukcyjną i postprodukcyjną, natomiast rolę kina już widzą troszkę inaczej niż Japończycy wcześniej, ponieważ ono ma potępiać nacjonalizm i militaryzm i promować wartości demokratyczne i wartości indywidualizmu. I władze w tej okupacyjnej w taki dosyć pokrętny sposób dochodzą do wniosku, że należałoby właśnie nakłonić Japończyków do całowania się, choćby w filmach, ponieważ jeśli będą oni wyrażać uczucia w sposób otwarty, to się szybciej zdemokratyzują. Tak? No powiedzmy, że przynajmniej była to logika dosyć pokrętna, ale rzeczywiście jakaś tam myślano o tym, by Japończycy swoje indywidualne pragnienia, ambicje, marzenia wyrażali. I proszę Państwa, rozpoczyna się wyścig po pierwszy pocałunek na ekranie filmu kinowym. 23 maja 1946 roku na ekrany kin trafiają dwa filmy. Pocałunek pewnej nocy i Młodość dwudziestolatków. Pierwszy film wytwórni Daiei, drugi Shochiku. I w przypadku Pocałunku pewnej nocy stchórzyli twórcy w ostatnim momencie i scenę pocałunku ukryli pod parasolem. To był taki bardzo czytelny kod stosowany jeszcze w kinie japońskim w latach 20. 30., że jak para zbliża, para się zakrywa parasolem, to tam się dzieją rzeczy, tak? Natomiast twórcy młodości dwudziestolatków już poszli, docisnęli ten pedał gazu do końca i tam rzeczywiście jest scena pocałunku, pierwsza w historii japońskiego kina. Była ona taka dosyć, powiedzmy, niezręczna, ponieważ wiemy, że aktorka, która całowała się na ekranie, przykleiła sobie do ust celofan, żeby przypadkiem to zbliżenie z aktorem nie było zbyt bliskie, a sam aktor sam przyznał w wywiadach, że nie miał bladego pojęcia, jak się całować na ekranie, dlatego w tym jeszcze dosyć zniszczonym Tokio przebiegł wszystkie antykwariaty w poszukiwaniu czasopism filmowych amerykańskich i japońskich i przyglądał się temu, jak się na tych zdjęciach całują postaci. I się nauczył, tak? Ten film dał początek nurtowi, który się określa mianem czasem Seppun Ega, czyli filmów z pocałunkami, który spotkał się początkowo z krytyką. Krytykowano między innymi to, że pocałunki są czymś kulturowo obcym i nie powinny mieć miejsca w Japonii, w japońskim kinie. Wskazywano na to, że w tych filmach w zasadzie to są filmy z pocałunkami dla samych pocałunków, że tam nie mają one żadnego uzasadnienia fabularnego. W końcu twierdzono, że japońscy aktorzy, w przeciwieństwie do tych zachodnich, to się nie potrafią całować. I to bardzo fajnie nam ten taki humorystyczny komiks czasopisma Danjo ukazuje, to czytamy w ten sposób, taką sytuację. Mamy film, aktorzy całują się, do aktora podchodzi reżyser, ponieważ idzie im to ślamazarnie, on pokazuje aktorowi, jak należy się całować, pyta, czy wszystko zrozumiał, w końcu aktor całuje aktorkę, reżyser krzyczy OK, tak, w końcu udało się zrealizować taką scenę. No niemniej, początki były trudne, ale później, w zasadzie pod koniec lat 40. wystąpiła już taka normalizacja scen pocałunków w japońskim kinie, co dotyczyło już filmów, które na przykład były poważnymi dramatami, melodramatami właściwie, na przykład Do dnia, kiedy się znów spotkamy, opowieść o parze rozdzielonej, próbującej się ze sobą spotkać w czasie wojny, gdzie mamy już 5 scen pocałunków, z czego 4 zamieściłem Państwu na kadrach. W latach 50. Filmy stają się coraz śmielsze obyczajowo i tutaj się wskazuje na przede wszystkim na taki bardzo krótkotrwały nurt filmowy, film o plemieniu słońca. Plemię słońca, Taiyozoku, to było takie określenie, które zaczerpnięto z książki Sezon słońca Shintaro Ishihary, wówczas jeszcze uznanego pisarza. Były to takie powieści, a później właśnie filmy o części młodych Japończyków, których zaczęto określać mianem plemienia słońca, Japończyków bezideowych, hedonistycznych, takich, którzy mają swobodne podejście do spraw seksu i w zasadzie tylko tyle sobą reprezentują. Ten film, powiedzmy, jest tutaj mniej istotny dla nas, bardziej istotny jest film Zepsuty owoc, który był drugim filmem z tego nurtu. On opowiada w ultraskrócie o trójkącie miłosnym między córką, między dziewczyną z bogatej rodziny i braćmi, z których jeden jest taki hipermęski i agresywny przy tym, a drugi jest taki mocno nieśmiały, proszę Państwa. Jak to w trójkątach miłosnych bywa, dzieją się tam rzeczy, a nas interesują te, które dzieją się wieczorami albo w dzień. Tak. Na co należy zwrócić uwagę, to jest to, że te filmy opowiadały o młodzieży, która lubi się rozbijać po plaży, tak, i pływać motorówkami, więc nad siłą rzeczy tam pokazywano trochę więcej ciała niż wcześniej. I co ciekawe, proszę Państwa, po raz pierwszy w historii japońskiego kina mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której seksualizowane było ciało również męskie. Wcześniej to się raczej nie zdarzało. Oprócz tego, nie wiem na ile to jest widoczne, ale mamy sceny miłosne, w przypadku których, co jest istotne, przynajmniej w przypadku jednej z nich, to kobieta inicjuje stosunek seksualny. Tutaj widać, że dziewczyna chwyta rękę bohatera ze swojego biodra i przenosi ją na swoją pierś. Tak? Oczywiście scen seksu nam nie pokazywali, ale jednocześnie nikt z twórców nie próbował nam wmawiać, że oni leżeli ze sobą i się tulali całą noc albo cały dzień. Tak? Następowało cięcie, ale później para się na przykład ubierała, więc wiedzieliśmy, że do czegoś doszło. Wkrótce, proszę Państwa, coraz więcej ciała pojawia się również w gatunkach, że tak powiem, nieplażowych. Chociażby tutaj wybrałem dosyć losowy film Niewidzialny człowiek kontra człowiek mucha, opowiadający o starciu złodzieja, który wynalazł maszynę, który wynalazł specyfik pozwalający mu się zmniejszać i jego przeciwnika, który może stawać się niewidzialnym. Tak? Jest to dosyć fajny, taki lekki film fantastyczny, ale proszę Państwa, pokazuje się tam dużo ciała. Taki nawet wydawało się troszkę bez powodu, ponieważ mamy sceny, w których jedna z postaci jest tancerką, powiedzmy taką burleskową, ona się wygina, tak, dosyć intensywnie, w stroju dosyć skąpym, ponadto znajdujemy, w filmie znalazła się dosyć interesująca scena, jeśli Państwo widzieliście kiedyś Kingsa, to poczujecie się jak w domu, otóż ona śpi, a nasz człowiek mucha, mikromały, chodzi po jej ciele, po tych różnych zakątkach jej ciała, więc film, który w zasadzie, w przypadku którego te sceny z odsłoniętymi ciałami nie mają jakiegoś mocnego uzasadnienia fabularnego, takie sceny zawiera. A dalej dzieje się jeszcze lepiej, ponieważ pod koniec lat 50. ta wytwórnia Shintoho, która zbankrutowała w 61 roku, kombinuje, proszę Państwa, jak kręcić filmy, w których się pokazuje trochę ciała, a nawet więcej niż wcześniej, ale w taki sposób, gdzie można czego powiedzieć, że to było niezamierzone. I im przychodzi do głowy, że przecież istnieje w Japonii taka instytucja jak AMA, czyli poławiaczki pereł. Tak? To też wytwórnia od 57 do 60 roku realizuje 6 filmów o poławiaczkach pereł. One mają fabuły, powiedzmy, mocno pretekstowe. Ja pokażę Państwu kadry z jednego z nich, poławiaczki pereł i nawiedzona posiadłość. Jest to niby horror, ale nie do końca, ponieważ intryga zostaje rozwiązana w stylu Scooby-Doo. Tak? Wiecie Państwo, jak zdejmują maskę potwora, się okazuje, że tam jest człowiek. To się dzieje również w tym filmie. Natomiast co jest istotne, co jest kluczowe wręcz, to są takie sekwencje kilkuminutowe, kiedy poławiaczki pereł pływają, a później wychodzą. I wychodzą w stroju mokrym z wody. Więc ja czuję się niezręcznie pokazując pointerem na te fragmenty ekranu, ale no, widzimy, że coś tam widać, tak? Ponadto właśnie mamy te sceny 3-minutowe, kiedy one pływają pod wodą i czasami zdarza się sytuacja, że jeśli siedząc na widowni nie mrugnęliśmy okiem, to mogliśmy zobaczyć coś takiego. Kiedy na chwilę górna część kostiumu kąpielowego ujawnia to, co pod nim nią jest ukryte. Prawda? No i oczywiście mamy też sytuacje, sceny, które się w terminologii filmoznawczej określają mianem catfight, tak? Kiedy dwie kobiety ze sobą walczą w sposób taki, który w zasadzie bardziej wygląda na takie popisy w kisielu niż właściwą walkę. Więc takie rzeczy się dzieją. Wytwórnia, proszę Państwa, pewnie by tych filmów zrealizowała więcej, gdyby nie to, że wzięła i zbankrutowała. Tak? Ale ona była dosyć zachowawcza mimo wszystko, ponieważ, proszę Państwa, prawdziwe stroje AMA wyglądają tak. Górnej części kostiumu nie ma, a dolny to w zasadzie parę sznurków. Tego jednak nie mogli pokazać w kinie. Dzieje się, proszę Państwa, dalej tak, że następują lata 60. I nagość wkracza już do kina głównego nurtu. Taka, powiedzielibyśmy, nagość już nieudawana. Ja to bym Państwu przedstawił na przykładzie dwóch filmów, dosyć różnych tematycznie. Pierwszy z nich to jest to film Seijuna Suzukiego, jednego z tych twórców zaliczanych do nowej fali. Jest to, proszę Państwa, opowieść o prostytutkach żyjących w powojennym Tokio. To jest też bardzo fajny wizualnie film, one są kodowane kolorami, w tym sensie, że niezależnie od tego, jaki strój mają na sobie, to do każdej z bohaterek przypisany jest jeden kolor stroju. I one, proszę Państwa, żyją sobie w czymś takim a la komunie prostytutek w zniszczonym Tokio i wyznają jedną zasadę. I ona może zabrzmi brutalnie, ale tak samo pojawia się w tłumaczeniach, że zasada brzmi, nie dajemy za darmo, tak? Oczywiście możemy uprawiać seks, bo to jest nasz zawód, ale jeśli pojawi się sytuacja, w której na przykład do kogoś poczujemy miętę albo wręcz pokochamy taką prawdziwą miłością i zrobimy to za darmo, no to musi nas spotkać kara. I spotyka w ten sposób, że dziewczyny katują te koleżanki, które złamały te zasady. I te koleżanki są już nagie. Nie wszystko widać, ale pojawiają się już pośladki, piersi tego typu rzeczy. Części, że tak powiem, najbardziej intymne są zasłonięte, bo muszą. I dosyć ciekawe w przypadku tego filmu jest to, że proszę Państwa, ta nagość występuje tutaj nie w kontekście seksualnym, ponieważ sceny stosunków są dosyć zachowawcze. Natomiast nagość ta nie jeszcze pełna, ale dość wyraźna pojawia się w scenach przemocy. I to w pewien sposób będzie naznaczało te kolejne filmy. W każdym razie jest to film bardzo dobry, polecam każdemu. Jak również polecam film Oni Baba. Tutaj już wkraczamy w rejony kina autorskiego, ponieważ realizuje nam to Kaneto Shindo, proszę Państwa. Film powstał w niezależnej wytwórni, ale był dystrybuowany przez jedną z tych większych. I to jest taka dosyć rozpoznawalny film, być może część z Państwa go widziało, ale w takim wielkim skrócie mamy czas feudalnych wojen domowych w Japonii i dwie bohaterki, dziewczynę i jej teściową. Męża bohaterki i syna drugiej bohaterki nie ma, nie wiadomo do końca, co się z nim stało. One się parają takim procederem nielegalnym, który polega na tym, że zapuszczają się na pola bitew, i jeśli samurajowie nie żyją, to po prostu kradną ich zbroję i broń. Jeśli żyją, to pomagają umrzeć tymże samurajom i robią dokładnie to samo, po czym sprzedają. I pojawia się w filmie trójkąt. Niejako pomiędzy ich sąsiadem, dziewczyną a matką. Przy czym, proszę Państwa, nagość w tym filmie jest, już funkcjonuje i ona jest takim naturalnym, powiedzielibyśmy, zupełnie neutralnym momentami, elementem świata. No zdarza się, że czasami nam spadnie kawałek ucha, kiedy wracamy do domu. No zdarza się. No teraz może mniej, ale wiecie Państwo, to były inne stroje, tak? No, we Wrocławiu w 2019 nasze bohaterki śpią częściowo rozebrane, przy czym nie ma to żadnego seksualnego implikacji, one po prostu śpią, bo jest gorąco, tak, lato. Nie? I czasami uprawiają seks i podczas tego seksu widzimy piersi, ale znowuż Shindo tutaj nie ma bynajmniej zamiaru podniecania widowni, dostarczania im jakichś scen erotycznych. On po prostu kręci film o życiu, a to jest normalna część życia, tak? No i proszę Państwa, dochodzimy do tego momentu, który Państwu już wcześniej pokazywałem, tych statystyk, co się dzieje z tymi, z czym się wiąże ten wysyp małych wytwórni realizujących filmy niezależne. Otóż proszę Państwa, większość z nich, tych filmów realizowanych w małych wytwórniach w latach 60. to były filmy, które się określało mianem erodukcji czy też pinku ega. Tutaj widzimy z takiego tabloidu dla mężczyzn, z tygodnika, pierwszą stronę materiału poświęconego pierwszemu filmowi okryzaliczanemu do pinku, czyli Targowi ciał 62 roku. Film pierwotnie miał 49 minut, do naszych czasów zachowało się 21, więc ciężko tam do końca powiedzieć, jak on mógł wyglądać, kiedy go oglądała widownia pierwotna. Proszę Państwa, te filmy określane mianem pinku ega są dosyć specyficznym sektorem produkcji, które bardzo dobrze nam nakreśla, bo oddajmy głos ekspertom, tak, Ronald Domenik. On mówi, że pinku ega stanowi unikalny japoński gatunek filmowy, który nie ma odpowiednika na Zachodzie. To niskobudżetowe filmy, zazwyczaj o długości 60 minut, 69 to jest standard, zawierające sceny seksu. Często mają one naturę pornograficzną, ale nigdy otwarcie nie pokazuje się genitaliów, włosów łonowych czy niesymulowanych stosunków seksualnych. Te filmy tylko dla dorosłych są produkowane przez niezależne firmy produkcyjne i pokazywane w specjalnych kinach w formule potrójnych seansów. I to jest w zasadzie, wszystko się zgadza. O czym Domenik nie wspomina, a na co zwracają uwagę inni komentatorzy, chociażby na przykład Jasper Sharp, że często te filmy prezentowały coś więcej, a wynikało to z tego, że twórcy mieli dużą swobodę w zakresie tego, o czym kręcić film, ponieważ producenci wymagali od nich tylko zapewnienia wystarczającej liczby scen seksu. Zazwyczaj jedną scenę seksu na szpulę, czyli jedną na 11-15 minut, tak? Poza tym nie ingerowali w te fabuły. Dlatego na przykład taki Koji Wakamatsu, uznawany za autora Pinku Egga, mógł sobie w filmie Sekret Czterech Ścian zawrzeć takie ujęcie, kiedy ze ściany spogląda nam portret Stalina, a seks uprawiają nie super atrakcyjne postacie, tylko kobieta już w pewnym wieku i mężczyzna, który był ofiarą zrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę i nosi ślady choroby popromiennej na ciele. Tak? I więc mamy do czynienia z czymś, co jest trochę erotykiem, ale nie do końca, a jednocześnie w jakiś sposób wyraża mocno nieprecyzyjnie światopogląd reżysera. Tak? Jeszcze możemy powiedzieć coś o samej strukturze biznesowej, którą nam ładnie odmalował w 73, już troszkę po fakcie Donald Ritchie. W Polsce odkryliśmy to w 79, kiedy to już było zupełnie nieaktualne, ale w latach 60 do końca, może nawet na początku 70 wyglądało to tak, że w Tokio działało ponad 20 małych wytwórni, które te filmy realizowało, 200 około rocznie. Właśnie, produkcja trwa zazwyczaj 2 do 3 tygodni. No tutaj Ritchie trochę przesadza, ponieważ niektóre z tych filmów realizowano w 2-3 dni. Tak? Rzadko robi się zdjęcia studio, zwykle w prywatnych mieszkaniach się kręci, aktorzy zarabiają mało. Tutaj nie zaznaczyłem, ale on podawał stawkę $60 kobiety, za dzień zdjęciowy 30 mężczyźni. Na ogół budżet filmu zamyka się w 2000. Gotowy jest przekazywany specjalnym dystrybutorom, którzy mają te sieci kin dla dorosłych, w których się te filmy puszcza i zyski ściągane są z całych tych pokazów w formacie triple feature, kiedy puszcza się 3 filmy naraz. I większość zysków trafia do kina, mało do dystrybutora i troszkę do producenta. Co wygląda dziwacznie, ale tak naprawdę większość producenci, dystrybutorzy i kiniarze to byli zazwyczaj ci sami ludzie, tylko po prostu firmy się inaczej nazywały, ale kontrolowały te same osoby. I proszę Państwa, w latach 60. prorokuje się już, że te filmy erotyczne, że erotyka znowu zniknie z japońskiego kina, staje się zgoła odwrotnie, erotyka trafia do kina głównonurtowego. Jednym ze zjawisk, które warto odnotować, jest coś, co moglibyśmy określić mianem eksplozją kina seksploatacji, która polegała na tym, że duże wytwórnie produkowały filmy, w których było dużo przemocy, tematyka była sensacyjna i czasami w mniejszym lub większym zakresie była tam erotyka. Samotny Wilk i Szczenie, być może Państwu znana seria filmów, taka turbobrutalna, gdzie kończyny latają na lewo i prawo, krew się leje strumieniami, była sfokusowana, że tak powiem, na brutalność, ale na przykład w czwartej odsłonie serii mieliśmy postać zabójczyni, która walczy naga od pasa wzwyż. Tak? No, dodatkowa jak gdyby atrakcja dla widowni. O tych dwóch filmach teraz może Państwu powiem szerzej. Pierwszym z nich jest to film Seks i Furia. On należy do gatunku, który określa się w tradycji japońskiej mianem Yakuza Ega, czyli filmach o jakuzach, zorganizowanych grupach przestępczych. W tym przypadku mamy taki twist, że głównym bohaterem jest kobieta. Filmy, proszę Państwa, o kobietach, jakuzach funkcjonowały wcześniej, jednakże wyglądały troszkę inaczej niż ten, o którym Państwu opowiem, ponieważ tam bardzo wygrywano tę dynamikę płci do tego stopnia, że kiedy kobieta decydowała się wkroczyć na ścieżkę przestępczości i hazardu zawodowego, ona odrzucała swoją kobiecość, stawała się taka hipermęska, że nie mogła zdradzać w towarzystwie żadnych cech kojarzonych z kobiecością, czyli tam o żadnym seksie, ani nawet o romansach, czy wzdychaniu do kogokolwiek otwartego nie było mowy. W przypadku tego filmu mamy do czynienia z nowym modelem kobiety jakuzy, która oprócz tego, że jest doskonałą wojowniczką, wykorzystuje również seks do swoich celów. I w filmie zaraz na początku jest taka piękna scena, w której zaatakowana nasza bohaterka w łaźni nago stoczy bój z kilkunastoma mężczyznami, wszystkich ich pokonuje, tam latają czasem kończyny, czasem po prostu ciała padają i wszystko jest tak kadrowane, że widzimy tylko jej piersi i pośladki. Dlaczego? Do tego jeszcze wrócimy. Proszę Państwa, jednocześnie ta nasza bohaterka, tak jak wspominałem, już nie jest taką czystą czy odcinającą się od jakiejkolwiek strony seksualnej postacią. Ona wykorzystuje seks jako broń. Ponieważ intryga jest taka, że Kiedy ona ma 8 lat, jej ojciec zostaje zamordowany, on wyciąga 3 karty do gry z wizerunkami zwierząt i ona wie, że musi szukać osób, które mają tatuaże z tymi zwierzętami, które nakreślił jej umierający ojciec. Odkrywa między innymi jednego z tych mężczyzn, który ma tatuaż z jeleniem i żeby go zabić, wykorzystuje swoje ciało. W tym sensie, że spotyka się z nim na co nieco i dochodzi do, jak to delikatnie ująć, seksu oralnego, w której częścią, której stroną aktywną jest mężczyzna. Więc wszystko się rozgrywa dosyć naturalnie do pewnego momentu, w którym on umiera. Zaczyna się dusić i między jej udami tam pada, a ona krzyczy haha, pozdrowienia od inspektora, tutaj już nie pomnę nazwiska jej ojca, to ja użyłam specjalnej trucizny sprowadzonej z Niemiec. Ponieważ wysmarowała swoje łono tą trucizną, on no, zrobił, co tam zrobił i zmarł. Tak? Nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły, ponieważ to wiemy, że tutaj możemy się krępować, no ja też nie powinienem takich rzeczy może opowiadać. Więc dyskretnie wycofajmy się w kierunku kolejnego filmu, który jest troszkę ostrzejszy, właściwie jest mocno problematyczny pod względem, powiedzmy, etycznym. Mianowicie wytwórnia Toei w pewnym momencie wpadła na pomysł, żeby realizować filmy w przypadku których następuje mocne sprzężenie seksu i przemocy. I historia karania kobiet w epoce Tokugawa był jednym z takich filmów. Jest to film nowelkowy, w którym mamy do czynienia z dynamiką zbrodni i kary. W pewnym momencie następuje jakaś zbrodnia, po czym spotyka osoby popełniające wykroczenia kara, przy czym jest bardziej interesujące niż w książce, ponieważ weźmy na przykład tę ostatnią historię, która opowiada o tatuażyście. Tatuażysta wykonuje tatuaż na ciele kobiety, który wydaje mu się jego opus magnum, ale przypadkiem trafia na samuraja, który jak to samuraj mu troszkę pogarsza sytuację, jak to często było w przypadku ludzi, którzy nie byli samurajami. On stwierdza, że ten tatuaż, który ma jakoby przedstawiać agonię, w ogóle nie przedstawia agonii. Pyta naszego tatuażysty, czy widziałeś kiedyś cierpienie? No to ma być cierpienie, to co tutaj odmalowałeś? No i tatuażysta nasz wpada na pomysł, że teraz będzie obserwował cierpienie ludzi, żeby w końcu na ten tatuaż, żeby móc stworzyć tatuaż, który naprawdę by oddawał agonię, tak? A robi to między innymi w ten sposób, że obserwuje pomieszczenie, w którym samurajowie torturują więźniów. Przy czym zazwyczaj są to roznegliżowane kobiety, no niestety. Więc proszę Państwa, co już tutaj mamy? Mamy sceny seksu, mamy sceny wojeryzmu, tak, kiedy podglądane są kobiety w łaźni oraz mamy te sceny, w przypadku których mamy połączenie nagości i przemocy, kiedy te kobiety są przesłuchiwane przez samurajów i nasz tatuażysta to ogląda. Te filmy są dosyć problematyczne, zwłaszcza dla nas, ponieważ no tutaj nie da się uciec od tego, że one są mocno mizoginistyczne. I te dramaty, które tam się pojawiają, rozrysowane w 30 minutach projekcji, no powiedzmy, że pewne wątki, które mają prowokować, pojawiają się zupełnie spontanicznie znikąd. Na przykład w pewnym momencie brat, który widzi, że jego siostra została zgwałcona, stwierdza, że ona nie może się oddać nikomu innemu, tylko jemu i chociaż wcześniej nie mieliśmy sygnału zupełnie w tym kierunku, dochodzi między innymi do relacji kazirodczej. No to było, powiedzmy, że nie powiem, że nie polecam, ale należy dosyć ostrożnie do tych filmów podchodzić. Dalej dzieje się jeszcze ciekawiej, ponieważ już duże wytwórnie nie interesują się filmami z pewną dozą erotyki, ale same przystępują do realizacji filmów Pinkuega. Część wytwórni to robi otwarcie, jak Nikatsu i Toei. Siociku natomiast, ta konserwatywna wytwórnia, o której wspominałem w kontekście Oshimy, robi to tak niejako z przyczajki, z ukrycia, mianowicie zakłada sobie firmę, która ma im te filmy tego typu dostarczać. I wytwórnia Nikatsu, ta najstarsza działająca wówczas wytwórnia, w 1971 roku przechodzi praktycznie na filmy erotyczne tylko i wyłącznie. Zaczyna się od żony z apartamentu popołudniowego romansu, w którym kobieta mająca romans jest szantażowana i przymuszana do tego, by zostać prostytutką. Mamy prawdziwą historię Sady Aby, o którym powiem szerzej później i mamy chociażby takie filmy Poławiaczki pereł powracają już w sposób taki bezpruderyjny w filmie chociażby Napalona poławiaczka pereł, ciasna muszelka. Tak? No, te tytuły też były bardzo interesujące tych filmów. Może jeszcze kilka zobaczymy. No i ta Nikatsu wytwórnia stwierdza, że będzie realizowała praktycznie tylko i wyłącznie filmy erotyczne, przy czym robi to niejako z pretensjami. Ona nie określa ich mianem Pinku Ega, tylko roman porno, od roman pornografik, powieści pornograficznej. One są nieco bardziej, mają wyższe budżety niż normalne Pinku Ega. Są też bardziej wysmakowane estetycznie, mają zawodowych aktorów, reżyserów i tak dalej. I oni realizują niemalże tylko i wyłącznie te filmy do 1988 roku. W 1993 roku bankrutują, ponieważ w kino erotycznie w latach 80. jest wypierane przez już taką bardziej tradycyjnie rozumianą pornografię na kasetach wideo. Tak, i proszę Państwa, żebyście mieli porównanie, jak to będzie wyglądało w stosunku do Imperium Zmysłów, poprzedni film poświęcony tej bohaterce Abie Sadzie Abe, to film Pinku Ega, czy też roman porno z 1975, więc wygląda to tak, że mamy piersi, pieszczoty. Jeśli sceny seksu czy pieszczo, to takie by było trochę widać, ale więcej zostawało w domyśle. Chociażby w przypadku takich zabiegów jak blokowania wizualnego kluczowych elementów jakimiś elementami dekoracji. I proszę Państwa, dochodzimy w ten sposób do czwartej części naszej prezentacji, w której bardzo pokrótce zarysuję Państwu, czemu właściwie się Oshima sprzeciwiał i dlaczego sceny seksu wyglądały tak, a nie inaczej w tych filmach. W zasadzie, więc musimy kilka słów powiedzieć o japońskim systemie cenzury filmowej. Pierwsza rzecz, która jest istotna, to jest taka, że te wszystkie zabiegi, te wszystkie tendencje, które Państwu zarysowałem, nie przebiegały bezproblemowo. W tym sensie, że czasami pojawiały się głosy mniej lub bardziej wyraźne, wskazujące na tym, że należy powstrzymać ten proces erotyzacji japońskiego kina. Nalegano na zaoszczenie cenzury i większą kontrolę w zakresie tego, co robi branża filmowa. Problematyczne mogłoby być to, że proszę Państwa, w świetle, że w Japonii istnieje konstytucja. Konstytucja, którą, jak pewnie część z Państwa wiedzą, konstytucja z 1946 roku została wprowadzona na polecenie Amerykanów według ich wzorców i ona zawiera dwa dosyć problematyczne z punktu widzenia cenzury artykuły, mianowicie 19, który mówi, że wolność myśli i przekonań jest nienaruszalna oraz 21, który stwierdza, że gwarantuje się wolność zgromadzeń i stowarzyszenia się, a także wolność słowa, prasy oraz wszystkich innych form wypowiedzi. Więc dalej stwierdza nam, że cenzura jest niedopuszczalna, tak? A tajemnica wszelkich środków przekazu nienaruszalna. Więc formalnie w Japonii nie istnieje cenzura, ale jak Państwo wiecie, domyślacie się zapewne, że jeśli coś nie istnieje formalnie, no to tak w praktyce troszkę istnieje. I tak jest rzeczywiście, ponieważ istnieje coś takiego jak artykuł 185 kodeksu karnego, który głosi, że osoba, która dystrybuuje, sprzedaje lub wystawia na widok publiczny obsceniczny dokument, rysunek lub inny przedmiot, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż 2 lata lub karze grzywny i to samo dotyczy osób, która ma taki materiał z intencją sprzedaży. I w świetle obowiązującej w Japonii wykładni prawa egzekwowanie tego kodeksu 185 nie stanowi aktu cenzury i naruszenia artykułu 21 Konstytucji Japonii. I branża filmowa miała z tym przez długi czas problem, ponieważ to jest bardzo nieprecyzyjnie zarysowane. Co właściwie znaczy, że istnieje, co jest obscenicznym dokumentem, rysunkiem lub innym przedmiotem? Jak należy to interpretować? Pytała branża filmowa. I odpowiedź dostała stosunkowo szybko za sprawą tego pana. Tutaj się jeszcze uśmiecha, ale w pewnym momencie przestanie mu być do śmiechu. Jest to bowiem Sei Ito, taki tłumacz i pisarz japoński, który w 51 dokonuje przekładu powieści, być może części Państwu znanych, Kochanek Lady Chatterley, który wywołała skandal również w Europie w tamtym czasie. Z perspektywy nam się jawi jaka taka, no niespecjalnie, że oczywiście może obrazoburcza. W latach 51-57 toczyła się sprawa sądowa przeciwko temu naszemu autorowi, tłumaczowi i jego wydawcy, która skończyła się karą grzywny dla wydawcy i tłumacza. Zarzutem było to, że tam są obsceniczne, że przekład książki zawiera 12 obscenicznych fragmentów odnoszących się do stosunku seksualnego, które sobie były zbyt śmiałe, szczegółowe, realistyczne i tak dalej. I wtedy pojawiła się interpretacja materiału obscenicznego, którą zaczęto stosować. Jest to materiał, który bez potrzeby, podnieca lub pobudza żądze seksualne, uderza w poczucie przyzwoitości lub wstydu normalnej osoby i stoi w sprzeczności z prawidłowymi ideami z zakresu moralności seksualnej. Widzą Państwo, że to jest takie też niby bardziej szczegółowe, ale też niespecjalnie nam wiele mówi. Co to są prawidłowe idee z zakresu moralności seksualnej? Co to jest normalna osoba i poczucie wstydu i tak dalej? Szczęście w nieszczęściu była taka, że ten taki mocno nieprecyzyjny, że ta mocno nieprecyzyjna interpretacja kategorii materiału obstynicznego zakładała, że moralność się zmienia z czasem i to, co kiedyś było materiałem obstynicznym, 20 lat później już może nim nie być. Tak? Bo zmieniło się społeczeństwo. I proszę Państwa, filmowcy słusznie się obawiali, że coś się może wydarzyć. Wydarzyło się bardzo szybko, ponieważ w 1965 roku film Czarny Śnieg zostaje oskarżony z artykułu 175. Problematyczne jest, proszę Państwa, nie nawet to, że on jest dosyć rozbuchany erotycznie, jak na tamte standardy, ale problemem była scena 4-minutowej ucieczki nagiej kobiety. I wiedzą Państwo, jak się kręci scenę, w której aktorka ucieka nie w studio, tylko w prawdziwej przestrzeni, kręci się to w kilku długich ujęciach, no to ma się mniejsze możliwości manipulowania tym, co się widzi, niż kiedy się robi film z dużą liczbą cięć w bardziej komfortowych warunkach i tam rzeczywiście czasami się pojawiały włosy łonowe. No to już starczyło, żeby wytoczyć sprawę. Oskarżeni zostali uniewinnieni w 1967 roku, ale ważne było to, że odbył się medialny proces, który w przypadku, który był głośny po pierwsze, a po drugie twórców tego filmu broniły kręgi artystyczne bardzo zróżnicowane, ponieważ, proszę Państwa, bronił ich między innymi nasz bohater naszego dzisiejszego spotkania, ultralewicowy Nagisa Oshima, tak? A jednocześnie bronił ich Yukio Mishima, który może i wybitnym pisarzem był, ale no, prawda jest taka, że jednak był faszystą, nie? To taki faszyzującym mocno, tak? Więc mamy jednocześnie powiedzmy, radykalną prawicę i radykalną lewicę, która broni tych samych ludzi oskarżonych o coś, tak? Istotne jest tutaj. Proszę Państwa, w zasadzie możemy zapytać, kto sprawuje kontrolę, sprawował wtedy i sprawuje do tej pory, nad uznawaniem tego, co jest, może być obsceniczne, co nie. W pewnym zakresie kontrolę tę sprawuje EIRN. Jest to Komitet Administracyjny do Spraw Etyki Filmowej, utworzony w 1949 roku. On działa troszkę, jest niejako związany z Japońskim Stowarzyszeniem Producentów Filmowych, ale formalnie pozostaje od niego niezależny, utrzymuje się ze składek, z opłat za inspekcję filmów. Do zadań EIRN należy przyjrzenie się filmowi, który ma być wprowadzony na ekrany i dokonanie jego oceny. Tak? Filmy można zatwierdzić bądź odrzucić i zasugerować jakieś zmiany, na przykład cięcia, cenzurę optyczną i tak dalej. Jeśli osoba chcąca taki dany film wyświetlać wprowadzi te zmiany, ponownie przedkłada film do oceny EIRN, EIRN ponownie bierze pieniądze, bo jakże, i wydaje decyzję kolejną, tak? Albo ostateczną, albo znowuż do zmian. Oni również przyznają ocenionemu filmowi kategorie wiekowe. I w Japonii jest obecnie dosyć standardowo, tak? Mamy filmy bez ograniczeń, filmy w przypadku których poniżej 12 roku życia dziecko powinno pójść na ten film z rodzicem. Mamy filmy od 15 roku życia i filmy od 18 roku życia. Tak? Film niezatwierdzony przez tę instytucję praktycznie nie ma szans na wyświetlanie w Japonii. Przy czym ta instytucja cały czas z uporem maniaka podkreśla, że ona nie zajmuje się cenzurą filmów. Ja tutaj Państwu wybrałem takie co lepsze kwiatki z wywiadu, który przedstawiciel EIRN udzielił magazynowi Asian Cult Cinema w 1996, gdzie stwierdza on, że EIRN nie jest związany z japońskimi władzami, ani przez nie finansowany. Chcemy podkreślić nasze stanowisko. My nie dokonujemy cenzury filmów, że my tylko sugerujemy, jakie zmiany można wprowadzić do filmu, by wpasować się w aktualne ramy prawne w zakresie cenzury i obsceniczności. No i znowuż, nie wytaczamy nikomu spraw sądowych, bo od tego jest policja i prokuratura, tak? Ale przyznają, że większość kin nie wyświetli filmu przez nich niezatwierdzonego. Tak? I proszę Państwa, na gruncie praktycznej działalności EIRN oni wypracowali sobie taki roboczy konsensus, którego się trzymali bardzo długo. Polegał on na tym, że jako treści obsceniczne interpretowali widok włosów łonowych, genitaliów lub stosunku seksualnego. Przy czym chodzi o coś takiego, o eksplicytny stosunek seksualny, co do którego nie ma wątpliwości, że do niego dochodzi. Czyli w praktyce oznacza to sceny penetracji, które byłyby widoczne. Tak? I Eirin wypracował na przestrzeni swojej działalności kilka mechanizmów cenzury, które można było wprowadzić, przede wszystkim cięć. Natomiast twórcy filmowi wypracowali pewien sposób realizacji filmów czy realizacji tych problematycznych scen, które pozwalałyby trochę pokazać, trochę zostawić w domyśle, nie narazić się Eirin. I proszę Państwa, wyglądałoby to tak, że co można zrobić? Nie wiem, czy... żeby było widać, ponieważ tutaj są już rzeczy kluczowe, że tak powiem. Tak. Co można zrobić? Mamy scenę, w której mamy nagą kobietę, a nie możemy pokazać genitaliów, włosów łonowych, tak? Więc najprostszym zabiegiem jest kadrowanie ją od pasa wzwyż. I to nie stanowi dla Eirin problemu. To nie jest materiał obsceniczny. Jeśli chcemy już ją pokazać w całej okazałości, to powinna ona się ustawić tak, żeby tam zasłonić te części swojego ciała, które byłyby problematyczne. Tak? Więc tutaj widzimy zasłania łono. Tak? To samo robi tutaj w scenie w bali, gdzie przykrywa jednak, zasłania udem, znowuż tę część ciała, która mogłaby wywołać wrzenie cenzorów. Tak? No i mamy również obiekty, które można stosować. Bardziej zaawansowanym zabiegiem jest takie oświetlanie planu zdjęciowego, by niby pokazać wszystko, ale te kluczowe elementy, tak jak w bramie ciała, o której Państwu mówiłem, część ciała, zazwyczaj włosy łonowe, były zaciemnione. Nawet jeśli to oświetlenie, ten sposób oświetlenia jest skrajnie nierealistyczny, tak? Ponieważ światło w normalnej sytuacji by się tak nie ułożyło. Można również robić to, co się robi najczęściej, czyli zbliżenia pokazuje z boku, tak jak widzieliśmy wcześniej. No, nie zobaczymy, tak? Można stosować właśnie ten zabieg blokady wizualnej jakimiś elementami dekoracji czy nawet architektury wnętrz. I jeśli na przykład Państwo oglądalibyście kiedyś jakieś filmy Pinku Egga, to dobrą zabawą jest wyłapywanie, czego użyto, żeby zasłonić, tak? Ponieważ to jest... Czasami ta zabawa jest lepsza niż te filmy, prawdę mówiąc, no, ale jak to w życiu. Nie? Można również to robić w ten sposób. Można użyć elementów architektonicznych. Można też kadrować w taki sposób, by sugerowana penetracja występowała kilka milimetrów poniżej dołu ekranu. Tak? I to się również robi bardzo często. W czasach późniejszych, zwłaszcza w latach 80., kiedy te sceny erotyczne stały się coraz bardziej śmiałe, na przykład już mężczyźni nie byli ubrani w trakcie, nawet minimalnie, a wcześniej właśnie wyglądało to tak, że kobiety były roznegliżowane, a mężczyźni mieli na przykład na sobie kimona, szlafroki, tego typu rzeczy. No to wracamy do tej strategii, pokazujemy bokiem, tak żeby nie było widać, a kiedy już naprawdę może być problem, to stosujemy cenzurę optyczną, zarówno w scenach seksu, jak i w scenach nie seksu, innych, w przypadku których pojawiają się włosy łonowe. Co ciekawe, od połowy lat 70. część twórców stosuje taki zabieg, że aktorki noszą bieliznę i wkładki o kolorze cielistym, tak że one faktycznie się pojawiają w lateksowych elementach stroju. Lateksowych? Nie, ile? Lajkrowych elementach stroju, które są tak naświetlane, że wydaje się, że mamy nagie ciało, podczas gdy w rzeczywistości nie mamy, co chroni twórców przed oskarżeniami cenzury, bo w razie czego mogą powiedzieć, no, ale przecież to nawet nie jest ciało ludzkie, tak, tylko my udajemy, bo na tym polega zabawa w tworzenie filmów, że sprzedajemy fikcję jako rzeczywistość. Tak. Tymczasem co robi Oshima? No, robi coś takiego, jak Państwo się domyślacie, to do tego nie mogło dojść, ale robi to nie bez powodu. Żeby jednak to nakreślić, to powinienem Państwu, idealnie się zgramy czasowo, kim była autentyczna bohaterka tego filmu. Chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów o sadzie Abe jako postaci historycznej i fenomenie kulturowym. Otóż, proszę Państwa, w czasie, kiedy powstał ten film, każdy Japończyk wiedział, kim on, Okej, może zdarzyli się ludzie, którzy mieszkali gdzieś daleko w górach i nie słyszeli, ale większość Japończyków tam z grubsza chociaż kojarzyła, kim ona była. I te elementarne skojarzenia wyglądały tak, że była to kobieta, która w latach 30. Udusiła swojego kochanka, z którym łączyła ją perwersyjna relacja seksualna, po czym ucięła mu penisa i jądra, która nosiła w kimonie aż do ujęcia dwa dni później przez policję, co wywołało sensację medialną. I sensację medialną widzicie Państwo tutaj. Artykuł z Tokio Nichi Shimbun z 19 maja, kiedy ona jest jeszcze ścigana, i z 21, kiedy no. Zaraz zobaczymy to w lepszej rozdzielczości. Kiedy zostaje ujęta. My. Tak. Oshima nam nie będzie. Nam powie bardzo niewiele o tym, jak wyglądało jej życie przed samą sytuacją kluczową dla akcji filmu. Natomiast my wiemy, że ona urodziła się w 1905 jako siódme z ośmiu dzieci wytwórcy Mattatami, że od dzieciństwa zachęcała ją matka do śpiewu i gry na shamisenie, czyli tej takiej ala japońskiej czytronowej gitarze. Tak? W wieku 15 lat została zgwałcona przez jednego ze znajomych, z którym spędzała wolny czas, co nie spodobało się ojcu, który uznał, że to był przejaw konsekwencji jej rozwiązłości. Wiecie Państwo, patriarchalna Japonia, tak? W tamtych latach. W wieku 18 lat zaczęła szkolić się na gejsze w Yokohamie i według jej siostry na własne życzenie, natomiast wedle zeznań samej Abe po ujęciu to była kara, której jej wymierzył ojciec za jej rzekomą rozwiązłość. Tak? Po 5 latach ona już wie, że świat gejsz wygląda tak, że ona już nie osiągnie sukcesu. Postanawia więc zostać licencjonowaną prostytutką w Osace. 2 lata później porzuca tę legalną, podkreślam, prostytucję i zostaje kelnerką w Kobe, a w 1932 roku zostaje już nielicencjonowaną, czyli nielegalną prostytutką, później zatrzymaną kilku kochanków. I proszę Państwa, w filmie, który będziecie oglądać, może tego nie, to jest średnio wyczuwalne, jeśli nie będziemy zwracać czujnie na to uwagi, ale cały ten romans, który obejrzymy, to rozegrał się na przestrzeni miesiąca, ponieważ w lutym 1936 roku Abe rozpoczęła pracę jako pokojówka tego pana, pokojówka w gospodzie, która należała do tego pana, Kichizo Ishidy. Para nawiązuje romans w połowie kwietnia. Nie? Opuszcza herbaciarnię, 23 kwietnia zaszywa się przez kilka dni w Shibui, w herbaciarni w Shibui, nie wychodząc jakoby z łóżka, przenosi się do innych herbaciarni i Ishida wraca do swojej gospody dopiero 8 maja, czyli po, żebym nie pomylił, 16 dniach, tak, dobrze liczę? 16. Para ponownie przebywa ze sobą przez tydzień w herbaciarni, tym razem w obu, i 18 maja Abe dusi Ishidę, poza tym, o czym wspominałem, czyli ucięciem genitaliów, pisze mu na udzie jego krwią Sada i Kichi razem, a na ramieniu wycina mu swoje imię. Więc jest dosyć tak groteskowo, może to słowo, makabrycznie, to z pewnością. I ona zostaje ujęta wieczorem 20 maja, proszę Państwa. I co się dzieje? Jak widzimy, jawi się jako nieszczególnie tym faktem przejęta. No, tak. I w trakcie przesłuchań wyznaje, że ona tego Ishidę zabiła z miłości. No bo, ponieważ zrobiła to, żeby nigdy już żadna inna kobieta nie mogła go dotknąć. I ona zostaje po takim spektakularnym procesie sądowym skazana na 6 lat pozbawienia wolności za zabójstwo drugiego stopnia i zbezczeszczenie zwłok. Ostatecznie zwalniają ją w maju 1941 roku. Tak? I proszę Państwa, oddam tutaj głos Williamowi Johnstonowi, autorowi może nie tyle biografii, co książki o wczesnych latach życia Sady Abe i tym skandalu. On nam pisze mianowicie coś takiego, że rankiem 19 maja 1936 roku Tokio obiegła sensacyjna wiadomość. W dzielnicy Czerwonych Latarni piękna kobieta zamordowała swego kochanka i okaleczyła jego zwłoki. Kolejne doniesienia prasowe przywodziły na myśl erotyczny thriller, który jakimś cudem umknął uwadze rządowych cenzorów i pozwolił oderwać uwagę od rozgrywających się wówczas niepokojących wydarzeń. Te niepokojące wydarzenia to był wzrost tendencji nacjonalistycznych i militarystycznych w Japonii. 36 rok to jest czas, który poprzedza o niespełna rok wybuch II wojny chińsko-japońskiej. Tak? Więc mamy ten militaryzm wszędzie, a tutaj taka sensacja, którą cenzorzy przepuszczają. I w okresie powojennym Sada Abe zaczęła być postrzegana właśnie jako symbol takiej totalnej, proszę Państwa, i to jest kluczowe dla tego filmu, wolności i koncentracji na ja, wbrew temu, co nam nakazują siły od nas potężniejsze. Tak? Pamiętacie Państwo przepisy, sugestie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie tego, jak powinny filmy wyglądać w 1937-1938 roku. Odejście od indywidualizmu, pełne poświęcenie dla kraju. Tak? Tymczasem ona w tym okresie żyje ze swoim mężczyzną, żyją w pełni, koncentrując się tylko i wyłącznie na swojej relacji uczuciowej, zapewne z pewnością seksualnej. I nie mają żadnych ograniczeń, łącznie ze śmiercią. Tak? I nasza bohaterka, ta Sada Abe, zanim Oshima nakręcił o niej film, pojawiła się w kinie dwukrotnie, z czego raz w In the Flesh, tak dosłownie sama jako postać niefikcjonalna. W 1969 roku powstaje film Historii dziwacznych zbrodni kobiet z epoki Meiji, Taisho i Showa i reżyseruje to Teruo Ishii i to jest ta formuła, o której Państwu już wcześniej wspominałem. Tym razem mamy cztery historie zbrodni związanych ze strefą seksualną, popełnianych przez kobiety i w jednym przypadku na kobietach. Sada Abe to bohaterka drugiego segmentu. Przy czym prawdziwa postać, ta kobieta, która faktycznie zamordowała tego mężczyznę, pojawiła się w filmie w prologu i epilogu poświęconego jej segmentu i ona wyraża to, co chciałaby powiedzieć o tej sprawie. Mój kochanek umarł szczęśliwy. Nie zrobiłam niczego złego. Wzięto mnie za szaloną. Zabiłam go na jego życzenie. Bardzo go kochałam. Myślę, że człowiek może zaznać prawdziwej miłości tylko raz w życiu. Może mieć romanse z wieloma ludźmi, ale naprawdę kochać może tylko raz. Więc znowuż, ona sama wkracza w przestrzeń filmową, niefikcjonalna Sada Abe i mówi jakoby co jej wtedy przyświecało. W 1975 roku powstaje ten film, który Państwu pokazywałem i tutaj mamy do czynienia z nagością i erotyką w granicach Pinku Uega, czytać roman porno. Państwo będziecie mieli okazję porównać ją z tym, jak wygląda to u Oshimy. Oprócz tego mamy pewne sygnały dotyczące kontekstu i wymowy całej sytuacji, ponieważ pojawiają się na ulicy żołnierze, Sada Abe to zupełnie ignoruje. Pojawiają się w radiu informacje o incydencie z 26 lutego, czyli takiej powiedzmy próbie przewrotu przez prawicowych oficerów dokonanych i ludzie tego słuchają, tymczasem nasz Kichi obłapuje Sadę od tyłu, tak, ponieważ są zupełnie niezainteresowani polityką. I to jest ostatnia część naszego spotkania, czyli to idealnie te 10 minut chyba powinniśmy w ten sposób, tak, dobrze liczę, zamknąć. Imperium zmysłów jako wyzwanie rzucone japońskiej cenzurze filmowej, gdzie powiem Państwu, jak to wszystko może się łączyć. Najpierw należałoby przyjrzeć się temu, kto właściwie ten film zrobił jaki był tam udział Japonii, a jaki Francji. Mamy reżysera, który jest Japończykiem. Producent to Anatole Domon, który jest Francuzem. Producent liniowy to jest ten Koji Wakamatsu, ten twórca jeszcze filmów Pinku Uega z lat 60., ten skrajnie polityczny od Stalina i Hiroshimy, tak? Produkcja to Argos Film, czyli firma francuska i Oshima Productions, przy czym to jest firma, która tam wkładu finansowego nie wnosiło. Scenariusz Oshima. Ekipa Japończycy, aktorzy Japończycy, miejsce realizacji zdjęć Japonia, ale miejsce montażu, co jest kluczowe, Francja. Ponieważ, proszę Państwa, to jest film, który w swojej finalnej wersji, to już zaraz powiem, czy mógł się być zrealizowany. Nie mógł być zrealizowany w Japonii. On mógł powstać tylko za granicą i to raczej w kilku państwach. Powstał tak naprawdę dzięki tej postaci. Anatole Dumont to był, skoro jesteśmy w Polsce, to odnotujmy, że urodzony w Warszawie, francuski producent i dystrybutor filmów artystycznych. On w 1951 roku zakłada firmę Argos Films, być może części Państwu znana, jeśli na przykład lubicie takie autorskie, rzeczywiście artystyczne. To jest firma założona z myślą o tym, by dystrybuować filmy, których raczej by komercyjne, nienastawione kina nie chciały puszczać i produkować filmy, na które raczej pieniądze by nie były wyłożone przez ludzi myślących o kinie w kategoriach czysto biznesowych. I zapewne rozpoznacie Państwo nazwiska, które się tutaj pojawiają. Przede wszystkim Alain René, któremu Domon finansuje jego w zasadzie kluczowe filmy Noc i mgła, Hiroshima, moja miłość, koprodukcja zresztą francusko-japońska z zeszłego roku w Marienbadzie. Oprócz tego mamy Jean-Luc Godard, tak, Robert Bresson nawet się tam pojawia. Mamy polskiego twórcę pochodzącego z Polski, Waleriana Borowczyka, któremu również Domon daje pieniądze na realizację filmów. I jak to wyglądało? Co jest dosyć ciekawe, że wersja Oshimy troszkę różni się od wersji Domonta, mianowicie Oshima mówi, że w 1972 roku pojechał do Cannes, na festiwal filmowy w Wenecji, zaprezentować Siostrę na lato, swój film z tego roku. Spotkał tam Domonta, którego później odwiedził w Paryżu. Tenże producent, dystrybutor już cenił filmy Oshimy, ponieważ dwa z nich wcześniej dystrybuował i według Oshimy Domon zaproponował Oshimie współpracę i zasugerował realizację filmu porno. Zadeklarował przy tym, że sfinansuje całe przedsięwzięcie, ale pozostawi temat i realizację w gestii Oshimy. I dlaczego mówię, że są to okoliczności powstania według Oshimy? Ponieważ Domon się wypiera do tej pory, znaczy on teraz już nie... Wypierał się, kiedy mógł i twierdził, że wszystko się zgadza poza tym fragmentem o porno. Tam nigdy takie słowo nie padło. Tak? W każdym razie, wraca nam ten Oshima do Japonii, wysyła dwa pomysły na film do Francji. Domon akceptuje, decyduje się właśnie na film Adzie Sabe i Oshima przez 3 lata boryka się z problemem. Jak to nakręcić ten film, który musiałby być mocno erotyczny? Tak? Czy trzeba to robić w trybie pinku, czy można jakoś inaczej? No i w 1975 roku dociera do niego z zagranicy informacja, że Francja zniosła wszelkie ograniczenia w zakresie pornografii filmowej, że można już kręcić wszystko, czego się zapragnie. Tak? Wieść dociera do niego za sprawą przyjaciół, którzy dowiedzieli się o tym w Cannes. No i Oshima, jak to mówił w wywiadzie dla Image Forumu, stwierdza, kiedy o tym usłyszałem, pomyślałem, wspaniale, skoro i tak planowaliśmy zrealizować film w koprodukcji francusko-japońskiej, jeśli stwierdzilibyśmy, że jest to film francuski, mielibyśmy pełną swobodę, by ukazać wszystko to, co chcieliśmy. Skoro tak, pomyślałem, dlaczego nie nakręcimy serii filmów w wersji hardcore?
Bo można. To, co wcześniej wydawało się rzeczą trudną, teraz stało się wyjątkowo łatwe. Mogłem zarejestrować film w Japonii, a później wysłać taśmy do Francji i tam wywołać taśmy we Francji i tam je zmontować. No i zrealizowano zdjęcia do tego filmu i intryga, którą sobie obmyślił Oshima, była taka, że w Japonii za cenzurę filmu w zasadzie odpowiadają 3 instytucje. Ten EIRIN, służba celna i prokuratura. Prokuratura wkracza w momencie, w którym pojawiają się problemy. Tak? I on wiedział, że tradycyjnie służba celna jest bardziej liberalna od EIRIN, ponieważ ocenia tylko kwestie związane z nagością i seksem i nie odnosi się do fabuły. Więc nawet jeśli służba celna nakazałaby wprowadzenie do filmu zmian, to po pierwsze EIRIN nie miałby nic do gadania, ponieważ film został zatwierdzony przez służbę celną, która jest organem państwowym. Poza tym, jeśli jeden organ rządowy zaakceptuje film, to prokuratura nie miałaby formalnie możliwości go naszego Oshimy ścigać za ten film. No i dzieje się, proszę Państwa, rzeczywiście tak, że on kombinuje bardzo szybko i taśmę, na której nakręcono film, sprowadza do Japonii z Francji. Materiał rejestruje, ale go nie wywołuje, ponieważ gdyby go wywołał, to mógłby zostać oskarżony o to, że ma materiał obsceniczny, który planuje sprzedać czy też eksploatować. Więc jedzie również Oshima do Francji, montuje ten film, światowa premiera w Cannes, krytyka zachwycona 15 września 1976 roku, więc film, który on sobie zamierzył, powstał i został wyświetlony za granicą. Japońska służba celna zatwierdza ten film, ale nakazuje zmiany daleko idące. 49 scen, cenzura optyczna, cięcia tam występują, łącznie zmieniają blisko 1/3 naszego filmu, wycinają z tego 5 minut i oczywiście wszystko to, co było, powiedzmy, najbardziej szokujące, czyli stosunki seksualne, genitalia, felatio, to są rzeczy, które wylatują. Tak? Japońska premiera filmu odbywa się 16 października, film nie został oskarżony o obsceniczność, ale władze japońskie nie popuściły naszemu Oshimie łatwo. Rok później, niespełna, w lipcu 1977 wytaczają mu sprawę ze względu na publikację, którą wydał w Japonii, zawierającą swoje eseje Oshimy, scenariusz Imperium Zmysłów i fotografie z planu. I zarzucają mu to, że 12 fotografii przedstawia stosunek seksualny i inne czynności seksualne. 9 fragmentów scenariusza zawiera dosadny opis stosunku seksualnego i innych czynności seksualnych. Oshima domaga się, proszę Państwa, od sądu przedstawienia klarownej definicji tego, czym jest materiał obsceniczny, a więc tego, z czym się borykali twórcy cały czas. Sąd nie przychyla się tutaj do tego wniosku, tak? 5 minut, tak? zarzuty i sprawa trwa. Są apelacje, według Oshimy zarzuty zostają oddalone dopiero w 1980, proszę Państwa, drugim roku, czyli po 5 latach sprawy sądowej. I w jaki sposób możemy się zastanawiać nad tym, czy to było celowe zagranie ze strony Oshimy, żeby sprowokować japoński system cenzury, tak? Czy też on liczył, że w jakiś sposób może tam się uda ten film przepchnąć. I ku interpretacji tej pierwszej, wedle której on wiedział, że ten film nie wejdzie na ekrany japońskie w takiej postaci i zrobił to celowo, żeby wywołać dyskusję, przemawia taka interpretacja, tak, wedle której w nowoczesnych zachodnich państwach mogą powstawać i być wyświetlane takie filmy jak Imperium Zmysłów, proszę Państwa. Tymczasem Japonia, która pretenduje do miana nowoczesnego państwa, nie zgadza się na wyświetlenie tego filmu w takiej postaci, w jakiej był on prezentowany na Zachodzie, a najpewniej, gdyby miała możliwość, to nie dopuściłaby w ogóle do jego wyświetlania. I ta interpretacja znajduje uzasadnienie, może nie uzasadnienie, ale jest wzmacniana przez chociażby linię obrony Oshimy, w której on stwierdzał tak, między innymi, Imperium Zmysłów zostało zaakceptowane w krajach, tak zwanych krajach rozwiniętych, krajach wolnego świata. Dlaczego coś, co nie jest uznane za obsceniczne za granicą, jest uznawane za obsceniczne tutaj? Czy Japonia nie jest jednym z rozwiniętych państw? Czy Japonia nie jest częścią wolnego świata? Pytał. To są pytania, które zadawał podczas rozprawy sądowej. Nie zyskał oczywiście na nie odpowiedzi, ale postawił je. I czy wygrał, czy przegrał, to ciężko powiedzieć. Na pewno sprowokował, na pewno skłonił do dyskusji w tej kwestii. Filmu, co prawda, nie mógł wyświetlić w Japonii. Japończycy musieli jeździć chociażby do Francji, żeby go obejrzeć w oryginalnej, w pełnej, niepociętej wersji. I kończąc wątek Oshimy, ponieważ tutaj dochodzimy już powoli do kresu jego aktywnej twórczości filmowej, ta sytuacja miała głębokie konsekwencje dla jego funkcjonowania na arenie filmowej. Są Maureen Turim, na co zwraca uwagę w swojej monografii twórczości Oshimy z 1998 roku. Mianowicie pojawia się tam taka myśl bardzo interesująca, że Imperium Zmysłów wyznacza punkt zwrotny w karierze Oshimy, proszę Państwa. Zmiany statusu z takiego filmowca działającego w ramach kina narodowego, czyli japońskiego, który liczy na to, że jego filmy będą dystrybuowane za granicą, na reżysera, który już nie operuje w ramach kina narodowego, ale w ramach finansowanego ze źródeł międzynarodowych, intencjonalnie międzynarodowego kina artystycznego. Tak? Tutaj pojawia się ta myśl, że od 1976 filmy Oshimy faktycznie, zresztą tak było, były kierowane w takim samym lub większym nawet stopniu na rynki niejapońskie, jak dla jego krajan. I nie było to przy tym wyłącznie koniecznością ekonomiczną, ponieważ Oshima jest twórcą filmowym, który stał się duchowym wygnańcem. I zrealizował on w tym trybie 3 filmy, 4 Tabu już zrealizował głównie za japońskie pieniądze w 1999 roku. I zostawiłem sobie jeszcze jedną rzecz, nie na teraz, tylko w razie tego, gdybyście Państwo mieli podczas dyskusji pytania, co się wydarzyło dalej, 3 slajdy, które na razie będą tajemnicą. I ja dziękuję za uwagę i zapraszam na seans, byście Państwo mogli zobaczyć, co szokowało.